strefa komfortu.
Iwona Dębska, dzień dobry, witam ponownie, a ze mną pani Dominika Reglińska, dyrektor poradni psychologicznej KIT i pani Joanna Jaworska. Obydwie panie są psycholożkami, obydwie panie zajmują się autyzmem. Dzień dobry.
Dzień dobry, witamy serdecznie.
Jako, że kwiecień jest miesiącem autyzmu i odbyła się też konferencja zorganizowana przez państwa od diagnozy do samodzielności, myślę, że warto o spektrum autyzmu, bo raczej chyba trzeba się trzymać takiej terminologii, cały czas edukować społeczeństwo, bo mam wrażenie, że mimo iż diagnostyka poszła do przodu, wiemy coraz więcej, jest wiele mitów dotyczących autyzmu, a poza tym mnie osobiście nie podoba się takie diagnozowanie samodzielne i określanie kogoś mianem autystyka, bo to bardzo często się zdarza w przestrzeni publicznej. Nie wiem, czy panie też mają takie doświadczenie.
Tak, zgadza się. Zdecydowanie teraz już odchodzi się od takiej nomenklatury samego autyzmu. Mówimy właśnie o spektrum zaburzeń autystycznych, czyli tutaj podkreślamy to, że chociaż te objawy osiowe tak u każdej osoby właśnie ze spektrum się pojawiają, czyli to są takie objawy ze strony rozwoju społecznego, trudności komunikacyjnych, takich pewnych sztywności zachowania, tak, lub takiej rutyny zachowania, którą ciężko jest przełamać, to jednak każda osoba ze spektrum autyzmu jest zupełnie inna, tak, czyli te objawy mogą przybrać zupełnie inną postać, w związku z czym to spektrum jest bardzo szerokie i każda osoba, która gdzieś tam właśnie w tym spektrum jest, zupełnie inny obraz może sobą przedstawiać.
No tak, ale też chyba nie możemy do jednego worka wkładać wszystkich osób, które na przykład są wycofane, rzeczywiście skupiają się na swojej pracy, potrafią godzinami oddać się hobby, bo to gdzieś się mieści w spektrum autyzmu, ale niekoniecznie dotyczy to każdej osoby, która się w ten sposób zachowuje, a my mamy takie tendencje, tak, do wrzucania właśnie do jednego wora.
Oczywiście, że tak, ale myślę, że w chwili obecnej to, co jest takie dla nas najważniejsze, to właśnie diagnoza osób z spektrum i ona w tej chwili, myślę, że potrafi jakby zróżnicować, czy ta osoba faktycznie jest w spektrum, czy poza spektrum. W tej chwili taki złoty standard, czyli ADOS-2, jest to narzędzie, które, no myślę, że bardzo rzetelnie wyłapuje osoby, które przejawiają pewne trudności w takiej interakcji społecznej, komunikacji społecznej i też prezentują różne trudności i sztywności w zachowaniu. Więc na pewno ten kwestionariusz obserwacji daje nam takie możliwości wyłapania osób w spektrum. I ponadto, jeżeli mówimy w ogóle o diagnozie oczywiście, no to ważne jest to, aby zawsze przeprowadzić wywiad z rodzicami, żeby zawsze oczywiście podpierać się takimi opiniami osób, które są najbliżej w otoczeniu dziecka, czyli mam na myśli tutaj nauczycieli chociażby. Więc to wszystko składa się faktycznie na diagnozę i tutaj oczywiście grono specjalistów no, podejmuje tą decyzję wspólnie, czy dziecko mieści się w spektrum, czy jest poza spektrum.
Od razu może powiedzmy, czy spektrum autyzmu to jest zaburzenie, bo to na pewno nie jest choroba, żeby też tego nie mylić. Jak to klasyfikować?
Tak, jest to zaburzenie takie neurorozwojowe, nie jest to choroba. To znaczy, że autyzm, spektrum autyzmu, jeżeli u kogoś jest zdiagnozowane, to ono będzie z nim przez całe życie tak naprawdę. Możemy i powinniśmy jak najbardziej oddziaływać na objawy, na to, żeby ta osoba się lepiej dostosowała do społeczeństwa, żeby się tam lepiej czuła, tak, żeby też no, była lepiej zintegrowana. Natomiast spektrum autyzmu jest zaburzeniem, czyli jest z nami na całe życie.
No tak, to jest też w klasyfikacji neuroróżnorodności. Autyzm tak. Się mieści. I teraz pytanie, jak funkcjonuje mózg? Te neuroprzekaźniki trochę inaczej działają? Co się dzieje w mózgu takiej osoby, która ma spektrum? Powiedzmy wysoko funkcjonującej, bo my często wiele lat temu myśleliśmy o osobach z autyzmem, że to są takie osoby, które siedzą, na przykład rzucają piłeczką przez kilka godzin w jeden punkt, nie potrafią samodzielnie pójść do toalety, nie mówią. No są też takie przypadki, tak? Na tej skali. Natomiast jak wygląda mózg takiej osoby ze spektrum autyzmu?
Faktycznie jest tak, że teraz ten mit tej osoby z autyzmem, ze spektrum autyzmu, która siedzi, tylko się kiwa, tak, odwrócona zupełnie w kierunku ściany, która nie chce nawiązywać żadnych relacji, nie interesuje jej to, jest zupełnie obalany. Jest to nieprawdziwa taka wizja osoby z autyzmem. Tak naprawdę osoby ze spektrum autyzmu bardzo często funkcjonują podobnie jak my, czyli też zależy im bardzo na tych kontaktach społecznych, chcą tutaj nawiązywać te relacje. Jeżeli chodzi o właśnie o mózg takiej osoby z autyzmem, o takie zaburzenia właśnie gdzieś dotyczące tej neuroróżnorodności. Są bardzo różne badania i jest bardzo wielu specjalistów, którzy gdzieś podejmują ten temat, ale ta etiologia autyzmu jest jeszcze taka nieznana, niezbadana. Jest to bardzo trudne, ponieważ tutaj i czynniki genetyczne, i czynniki takie okołoporodowe mają bardzo silną rolę, więc cały czas gdzieś tam szukają i genetycy, i właśnie psycholodzy, psychiatrzy tej przyczyny i w związku z tym też tej możliwości, żeby pomóc osobom ze spektrum autyzmu sobie lepiej radzić w zależności właśnie od dostosowania jakiejś farmakoterapii, tak, do trudności, czy właśnie no, tutaj innego rodzaju leczenia, terapii. Natomiast jest to cały czas takie pole, które jest dla nas trochę niezbadane i trudne, więc to gdzieś tam, o czym my sobie rozmawiamy, o czym zawsze tutaj pamiętamy, to jest to, że my działamy tak naprawdę na te objawy osiowe, tak, na te właśnie trudności społeczne, te trudności komunikacyjne i trudności z zachowaniem.
Powiedziały panie, przepraszam, że takim podstawowym kryterium diagnostycznym jest ADOS-2, tak? Czy to jest rodzaj testu, wywiadu? Jakie tam się pojawiają pytania? Jak przebiega taka diagnoza?
To jest kwestionariusz obserwacji. Mamy tutaj 4 moduły i wszystko w zależności od wieku i od możliwości językowych dziecka. Więc w zależności, jakie dziecko trafia w jakim wieku, oczywiście te pytania i te próby będą różnorodne i dostosowane, tak, do wieku. No ale na przykład jedną z takich prób u dzieci młodszych, bawimy się na przykład w urodziny lalki i wspólnie śpiewamy 100 lat. No i patrzymy i obserwujemy, czy dziecko angażuje się w taką zabawę, czy na przykład naśladuje dokładnie to, co my też przed chwilą zrobiliśmy, czy zaprasza nas do tej wspólnej zabawy. Samo badanie jest bardzo miłe i bardzo przyjemne i właśnie tak jak powiedziałam wcześniej, no daje nam takie możliwości wyłapania tych takich deficytowych zachowań w sferze zachowań właśnie społecznych i też patrzymy, czy pojawiają się te sztywne wzorce.
A jak dziecko jest starsze, to już jest konkretna rozmowa, konkretne pytania?
Generalnie tak, jest rozmowa, na przykład są pytania o tym, czym jest przyjaźń, tak? Albo jaka jest różnica pomiędzy kolegą, koleżanką, a przyjacielem, więc są to na pewno trudniejsze już pytania. Jest też konwersacja, tak? Patrzymy, czy dziecko podejmuje taką konwersację, czy dopytuje o różne rzeczy, czy jest zainteresowane wspólną rozmową, więc faktycznie te próby, tak jak powiedziałam, one są mocno dostosowane do wieku i mówię, no myślę, że osoba, która jest z nami podczas takiego badania, no nawet nie czuje, że jest to badanie, bo czasami jak dzieciaki wychodzą, to mówią, to już, to koniec.
Czyli taki rodzaj zabawy, tak?
Tak, to jest też taki, tak, są bardzo jakby zwykle zadowolone, więc to też bardzo cieszy, tak, że nie czują się, że są w jakimś gabinecie z jakąś panią psycholożką i tam jest seria pytań, bardzo trudnych, tylko faktycznie myślę, że spędzają czas w sposób taki bardziej przyjemny.
Czy gabinet też jest przystosowany właśnie do
zawsze,
takiej diagnostyki,
tak,
żeby dzieci czuły się bezpiecznie?
Tak. Tak, oczywiście, że tak. No muszą się też czuć przyjemnie, ta struktura też nie może być jakoś przesycona bodźcami, tylko faktycznie staramy się zawsze tutaj u nas w poradni, żeby to było takie pomieszczenie jak najmniej różnorodnych, rozpraszających bodźców, żeby było pomieszczenie dostosowane właśnie do prób, które przeprowadzamy. Na pewno też powoduje to taką bezpieczniejszą przestrzeń dla osób, które do nas przychodzą na diagnozę.
Gdybyśmy miały wziąć skalę właśnie, to spektrum autyzmu, to jakie jest natężenie?
Badanie ADOS-2 daje nam taką możliwość oceny nasilenia objawów, tak? Czyli możemy stwierdzić, że dana osoba jest na poziomie na przykład bardzo niskim, umiarkowanym, bądź też wysokim, tak? Ale no przede wszystkim to, co chciałabym tutaj podkreślić, oczywiście ostateczna diagnoza, która jest stawiana jest już przez lekarza, psychiatrę, tak? My oczywiście możemy przeprowadzić badanie i możemy oczywiście porozmawiać z rodzicem, natomiast tutaj ostateczna decyzja pozostaje u już lekarza.
Czy to być może kolejny mit, albo mamy na to badania naukowe, częściej chłopcy doświadczają spektrum autyzmu niż dziewczynki?
Tak. Jest tak, że faktycznie 4-krotnie częściej chłopcy niż dziewczynki doświadczają spektrum autyzmu, ale jest też tak, że oni są szybciej diagnozowani, ponieważ to, co jest tutaj u dziewczynki czasami uznawane za taką normę społeczną, że ona jest taka bardziej wycofana, bardziej spolegliwa. Tutaj, jeżeli chodzi właśnie o chłopców, wzbudza to większą czujność u rodziców już na tym młodszym etapie. Natomiast z kolei, jeżeli chodzi o rozwój mowy, rozmowy jest odwrotnie, tak?
Chłopców, dziewczynki szybciej, tak.
Dziewczynki szybciej, ale, ale u chłopców też pokutuje ten mit, a nie mówi, tak? Poczekaj, zacznie. I u chłopców, którzy faktycznie nie mają tego rozwoju mowy prawidłowego, dużo dłużej rodzice czekają, ponieważ wszyscy pediatrzy często i specjaliści wokół uspokajają, że jeszcze ma czas, że to chłopiec, a w związku z tym, że chłopiec, że będzie później mówił, a jest to mit.
A dziewczynki też są zwykle grzeczniejsze.
To prawda.
Więc one sobie grzecznie gdzieś tam siedzą, grzecznie się bawią i to też jakby zwykle nie budzi żadnego niepokoju. Mhm. I dopiero potem faktycznie, kiedy zaczynają się te kontakty szkolne, to właśnie takie dzieci do nas trafiają w tym wieku i obserwuje się te pewne nieprawidłowości, które wcześniej gdzieś nie były wyłapane.
Myślę, że też bardzo ważne, żeby podkreślić, że coraz częściej na studiach pedagogicznych i nie tylko, mówi się o spektrum autyzmu, pokazuje się studentom, jakie mogą być objawy i to też daje możliwość, jeżeli rodzic tego nie wychwyci, żeby na przykład szkoła, sama znam takie przypadki, zaalarmowała, że warto zdiagnozować dziecko. A może właśnie od razu zatrzymajmy się, co może zaniepokoić, czy może zainteresować rodzica, czy nauczyciela w zachowaniu takiego dziecka, powiedzmy, bo właściwie od kiedy można diagnozować autyzm?
No od 12 miesiąca życia. W ten
już kwestia, tak?
Już tak, już jakby tutaj ten ADOS-2 daje nam taką możliwość. U tych dzieci przedszkolnych myślę, że no, na co powinniśmy zwrócić w ogóle uwagę, to na pewno, oczywiście trzeba zauważyć, że nie każde dziecko jakby w spektrum oczywiście prezentuje określone zachowanie. Więc od zawsze jakby gdzieś zwraca naszą uwagę to, że dziecko nie nawiązuje kontaktu wzrokowego, nie reaguje na swoje imię, jakiś może też wystąpić opóźniony rozwój mowy, że dziecko nie kompensuje tego braku mowy na przykład innymi alternatywnymi sposobami komunikacji, czyli na przykład brak tego gestu wskazywania. Może też się pojawić taka u dzieci też przedszkolnych, to też można zaobserwować w czasie wolnym, że dziecko bawi się w jakiś schematyczny sposób, nie wykorzystuje zabawek w sposób funkcjonalny, nie nawiązuje żadnych relacji rówieśniczych. Takimi charakterystycznymi też zachowaniami jest to, że dziecko nie jest zainteresowane nawet osobą dorosłą, rodzicami, tylko zwykle ten dorosły jest po to, żeby przyjść, pomóc dziecko albo ewentualnie je pocieszyć. Natomiast dziecko nie dąży właśnie do tej wspólnej interakcji z rodzicem. Nie
nawet
pokazuje.
Takie, przepraszam, wysoko funkcjonujące dziecko.
Nawet też
spektrum,
może być wysoko funkcjonujący. Mhm. Właśnie to, co też jest takim, no może nie mitem, ale wiemy też, że osoby na przykład właśnie w spektrum mają gdzieś takie swoje zainteresowania, tak? Że mamy też u nas w przedszkolu dzieciaki, które się interesują dinozaurami, one mogłyby mówić godzinami na ten temat i miło jest ich słuchać, natomiast nie zwracają uwagi też na to, że my nie jesteśmy na przykład w pewnym momencie już tym zainteresowani albo że chcielibyśmy przerwać. Więc są to takie na pewno zachowania u tych dzieci przedszkolnych, na które powinniśmy zwrócić szczególną uwagę, natomiast u dzieci szkolnych zdecydowanie to troszkę inaczej jest.
Dokładnie. U dzieci szkolnych jest to trochę inaczej, ten obraz może być inny i często właśnie, tak jak pani wspomniała, ta czujność wychowawców, czujność nauczycieli tutaj gra główną rolę, ponieważ rodzic jest już w tym momencie przyzwyczajony do swojego dziecka, zna je, rozumie je. Jeżeli to są dzieci takie wyżej funkcjonujące, to często już rodzicowi gdzieś tam ta czujność się gasi. Natomiast na etapie szkolnym to, co można zauważyć u dzieci ze spektrum autyzmu, to jest na pewno taka trudność w nawiązywaniu tych relacji rówieśniczych.
Ale też w ogóle sam lęk przed szkołą. Tak? Lęk, te dzieci nie chcą chodzić do szkoły.
Bardzo
po
często.
Prostu.
Dlatego, że one nie mają sukcesu. Także jest tak, że one się czują niezrozumiałe. One nie rozumieją. Może być tak, że nie rozumieją żartów, nie rozumieją ironii. Tak? Wydaje im się, że ktoś im stale dokucza, tak? A może nie być to wcale prawda. Jest tak, że często nie potrafią gdzieś swojego zdania prawidłowo wyrazić w taki sposób akceptowalny społecznie. Pojawiają się różne zachowania trudne, agresywne, fobia szkolna również.
No właśnie, zatrzymajmy się, bo być może rodzice mogą przeoczyć, że dziecko może mieć spektrum autyzmu, ponieważ no to są trudne dzieci często, tak? I rodzic się przyzwyczaja, myśli sobie, mam trudne dziecko, no, bardzo trudne dziecko. Na przykład zdarza się, że one wpadają w tak zwany szał, tak? Nagle czegoś nie dostają, coś nie jest po ich myśli i nie można w ogóle tego opanować. To też jest takie charakterystyczne, tak?
Oczywiście mogą się takie trudne zachowania też pojawić, dlatego tutaj kluczem jest odpowiednia terapia w odpowiednim momencie. I faktycznie terapią, która no jest rekomendowana dla osób w spektrum autyzmu, jest stosowana analiza zachowania i tutaj możemy fantastycznie naprawdę chociażby kontraktami behawioralnymi, tak, przepracować właśnie takie trudności i uczyć właśnie tym samym funkcjonalnych zachowań, czyli jak powinienem się zachować w takiej trudnej sytuacji, że ten krzyk, tak, czy zachowania agresywne, no nie są akceptowane, ale w takiej sytuacji mogę zareagować całkiem inaczej.
No tak, ale jak dziecko powie, a dlaczego nie?
No właśnie tutaj też zalecamy trening umiejętności społecznych. Też warto zawsze na, myślę, że udać się też na takie spotkania, gdzie właśnie specjaliści rozmawiają z dziećmi. Są różne scenki też sytuacyjne, aranżowane i właśnie dziecko się uczy, w jaki sposób mogę zareagować, powinienem zareagować.
Jak te normy wyglądają społeczne, żeby zrozumiało te normy, no bo kluczem do tego poprawy zachowania jest też zrozumienie u tych dzieci wyżej funkcjonujących, tak, że jaka jest ta norma, jak do tej normy się dostosować, jak będzie fajnie, jak zrobię to inaczej, tak, że wtedy na przykład koleżanka się nie zdenerwuje, tylko powie mi okej, super.
Czy można też tym dzieciom tłumaczyć, że takie zachowania mogą prowadzić do odsunięcia się na przykład grupy, czy koleżanki, czy kolegi, bo wyobrażam sobie, że taki ośmiolatek jeszcze nie rozumie, co to znaczy zranić kogoś, chociaż może.
Może być tak. Znaczy generalnie często jest tak, że dzieci niestety same doświadczają tego, że w przypadku ich zachowań trudnych ci rówieśnicy gdzieś tam się odsuwają, boją się też często, nie rozumieją tych zachowań, tak? Więc ważne jest edukowanie zarówno dzieci ze spektrum autyzmu, tak? Jakby do, w terapii, żeby one były, ale tak samo edukowanie rówieśników, jeżeli, szczególnie jeżeli mówimy o dzieciach, które są w edukacji włączającej, które są w klasie z dziećmi neurotypowymi, tak? Tutaj ważne jest, żeby z obu stron nauczyciel, wychowawca oraz nauczyciel wspomagający, współorganizujący to kształcenie specjalne, bo dzieci z autyzmem, ze spektrum autyzmu są objęte kształceniem specjalnym, żeby ono było tak zaplanowane, tak zaprojektowane, żeby był sukces dla obu stron.
Ale czy nauczyciel powinien poinformować klasę na przykład, że Janek, Kasia no, mają takie problemy komunikacyjne bez nazywania, bo dzieci jeszcze nie rozumieją pojęcia spektrum autyzmu i że ich zachowanie właśnie z tego wynika?
Jak najbardziej można taką psychoedukację przeprowadzić, tak? To w porozumieniu z rodzicem tak naprawdę takie warsztaty w klasach często są organizowane i gdzieś psycholog szkolny bierze w tym udział i wtedy są takie właśnie spotkania, warsztaty, podczas których dzieci w ogóle uczą się, jak się zachować w przypadku, kiedy ktoś zachowuje się inaczej, wygląda inaczej, no bo mówimy o dzieciach z autyzmem, ale w szkołach...
Też wszystkie dzieci, tak? Tak, tu nie chodzi tylko o spektrum autyzmu, ale dzieci są po prostu małe, nie rozumieją rzeczywistości jeszcze, więc warto z dziećmi porozmawiać ogólnie też z tak zwanymi typowymi dziećmi.
Zawsze, tak? Zawsze. Zawsze warto rozmawiać.
Robimy kropkę, wracamy do rozmowy już za chwilę. Chciałabym od razu zapytać panie o zespół Aspergera. Będziemy też mówić o tej samodzielności i o tym, jakie środowisko jest najlepsze dla takich dzieci i co zrobić, kiedy no nie można sobie pozwolić na małą prywatną szkołę na przykład, tak? Bo gdzie jest mniej bodźców. Pani Dominika Reglińska i pani Joanna Jaworska, obydwie panie są psycholożkami, obydwie panie zajmują się od wielu lat autyzmem. Można powiedzieć, że to rodzaj takiej misji i pasji. Takie oj, tak. Mam wrażenie, słuchając panie.
Oj tak, tak.
Wracamy do rozmowy już za chwilę.
Strefa komfortu.
Wracamy do rozmowy. Przypominam, że dzisiaj rozmawiamy o autyzmie. Kwiecień jest miesiącem spektrum autyzmu. Dużo się mówi, organizuje się też konferencje i bardzo dobrze, bo potrzebna nam jest wiedza, żeby przede wszystkim poobalać mity krążące wokół tego zaburzenia, ale też rozumieć osoby, które zmagają się ze spektrum autyzmu, które naprawdę mają trudno, bo myślę sobie, że w takim dorosłym życiu takie osoby, które nie poddały się wcześniej terapii, no mogą mieć olbrzymie problemy. Wiem, że depresja, lęki, jakieś samookaleczanie, że też dochodzi do takich niestety sytuacji. Pytałam panie na koniec z pierwszej części o zespół Aspergera. Czy to jest coś innego? Czy to się mieści w spektrum autyzmu?
Zespół Aspergera mieści się jak najbardziej w spektrum autyzmu i teraz generalnie według nowej nomenklatury faktycznie mówimy w ogóle o spektrum autyzmu, tak? Czyli ten zespół Aspergera nie funkcjonuje jako oddzielna jednostka, natomiast do tej pory tak było i faktycznie jest tak, że on po prostu gdzieś tam oznacza brak tych trudności w rozwoju mowy u dziecka, tak? Że dziecko z prawidłowym rozwojem mowy ma trudności w zakresie rozwoju społecznego, w zakresie tych sztywności bodźców, w związku z tym, takich sztywności zachowań, w związku z tym ten zespół Aspergera tak był jakby tutaj diagnozowany.
Kiedyś mówiło się o tym, że takie osoby właśnie z zespołem Aspergera to są osoby, które mówią wprost to, co myślą, tak? Nie zastanawiają się nad odczuciami drugiej strony.
No zdarza się. Zdarza się czasami usłyszeć oczywiście coś, co może nas zaboleć. No ale mając świadomość, tak jak właściwie każde dziecko, tak? Jeżeli jestem dzieckiem, no to zdarza mi się czasami powiedzieć, zanim pomyślę. Kwestia jest teraz faktycznie jakby, co ja dalej z tym zrobię, tak? Jak ja się zachowam, jak będę próbowała zmienić też to zachowanie. Więc tak jak już wcześniej mówiłam, no warto rozmawiać na pewno z dziećmi i warto właśnie wprowadzać pewne jakby umowy, umawiać się, że w pewnych sytuacjach pewnych rzeczy nie mówimy.
No tak, w przypadku małych dzieci jest to trudne, bo tak jak pani powiedziała, małe dzieci w ogóle mówią to, co myślą, tak. Co jest też bardzo cenne, bo dostajemy informację zwrotną. Natomiast chciałabym się zatrzymać jeszcze przy tej nadwrażliwości na bodźce, bo to są często osoby, które bardzo męczą się na przykład w hałasie. Tak? Męczą się, jak jest za dużo bodźców. Męczą się, jak ktoś je dotyka, albo wręcz przeciwnie, bardzo lubią dotyk i jakoś je koi. Lubią być przytulane, lubią być dotykane, lubią być głaskane. I jak to jest z tymi bodźcami?
To tak jak pani mówi, ta wrażliwość sensoryczna bardzo często współwystępuje przy spektrum autyzmu. Jest tak, że z tego względu no bardzo często w przedszkolach, w szkołach, gdzieś te terapie integracji sensorycznej są tymi terapiami wspomagającymi. U nas również w przedszkolach jest terapeuta integracji sensorycznej, który z dziećmi pracuje i tutaj to odwrażliwianie w zakresie właśnie różnych modalności, różnych bodźców prowadzi.
Czyli na odwrażliwianie na hałas na przykład?
Na przykład, albo na przykład taka pomoc też w przypadku na przykład dzieci nadwrażliwych na hałas, to są słuchawki wygłuszające. Bardzo często na przykład u nas przedszkolaki podczas teatrzyków, jakichś różnych większych uroczystości, korzystają z takich słuchawek, żeby mogły być z nami w pomieszczeniu i sobie na swoim takim poziomie komfortu też uczestniczyć.
No tak, ale jeżeli chodzi takie dziecko do szkoły, dużej szkoły, bo rodzice nie mają środków, tak jak powiedziałyśmy w pierwszej części, pewnie małe środowisko, mała szkoła, bez dzwonków byłaby najlepsza. Tak? A z drugiej strony no, trzeba się przystosowywać do życia. Nie zawsze będą warunki laboratoryjne. Więc co zrobić w takim przypadku?
Na pewno nie jest to łatwe, tak? Bo tak jak już powiedzieliśmy wcześniej sobie, jeżeli zaczniemy terapię u dziecka, które jest w wieku na przykład 3 lat i pracujemy już nad takimi zachowaniami, to udaje się nam bardzo łatwo, bardzo ładnie też jakby wyprowadzić dziecko, że jak ono idzie już do szkoły, to reaguje w sposób spokojniejszy na takie różne trudne sytuacje. Jeżeli dziecko nie jest objęte terapią i załóżmy trafia do szkoły, tak? No to jest mu zdecydowanie o wiele trudniej. Tam nagle się pojawia 20 dzieci, hałas na przerwie, właśnie tak jak pani tutaj mówi, dzwonek. No to są rzeczy dla dzieci, które mają pewną nadwrażliwość, dosyć trudne sytuacje. Ale czasami zdarza się też tak, że mając dzieci w spektrum w szkole, szkoła się decyduje na to, że nie ma dzwonków, tak? Czyli jakoś wychodzi, jakby wyciąga rękę do tych dzieci i próbuje też troszeczkę dostosować to środowisko do nich. No to chociażby takie sytuacje, jak mamy w tej chwili w sklepach, tak, że są godziny, gdzie jest ciszej, gdzieś jest to światełko gdzieś nie tak bardzo mocno nie świeci, więc jakby, ja mówię, to wszystko myślę, że w zależności też od placówki, że musi też jakby podjąć takie decyzje, w jaki sposób możemy pomóc naszym dzieciakom, które właśnie mają takie trudności.
A jak ważna jest rutyna w życiu takiej osoby dotkniętej spektrum autyzmu?
Myślę, że bardzo ważna. Tak sobie myślę, że rutyna dla każdego z nas też jest bardzo istotna, bo lepiej się też wtedy czujemy i odnajdujemy.
Czyli ramy są niekonieczne, ale ważne. Tak?
Są ważne te ramy i to też widzimy na co dzień w pracy z naszymi dzieciakami, że jeżeli jest ta struktura i ona gdzieś jest codziennie w taki sam sposób zaplanowana, to naszym dzieciakom też jest zdecydowanie łatwiej. Natomiast czasami zdarza się tak, że ta struktura nie wygląda tak jak każdego innego dnia. No i wtedy pojawiają się pewne trudności. Więc znowu naszym zadaniem, myślę, ze specjalistów w ogóle, jest uczenie też takiej elastyczności dzieci, że czasami mogą się zdarzyć takie sytuacje, które będą inaczej wyglądać, ale że nasze dzieciaki muszą sobie po prostu z tym też umieć poradzić.
To jest chyba trudne dla dzieci, które właśnie przyzwyczajają się do stałych, określonych czynności, na przykład jakaś zmiana, jakieś wyjście. One bardzo często są na nie. To jest lęk, tak? To jest lęk przed konfrontacją z czymś nowym?
Myślę, że tak, może być to pewien właściwie lęk. No tak sobie myślę, że czasami też ten lęk odczuwamy, tak?
Czasami nam się nie chce
Też się nie chce, ale na pewno są to sytuacje, mówię, no czasami też trudne dla naszych dzieci, no bo zwykle taki ostatni nawet przykład, jedna z mam opowiadała, że zawsze ze synkiem jechała tą samą drogą do szkoły, no ale któregoś dnia były roboty drogowe i musieli objechać inną drogę, no i wtedy się zaczęło w samochodzie różne trudności, więc na pewno może to była też obawa tego dziecka, że może gdzieś indziej nagle jadą, może nie jadą do tej szkoły. Czasami trudno też jakby porozmawiać z niektórymi dziećmi, bo one też nie rozumieją pewnych jakby sytuacji. No, ale jeżeli myślę sobie, będziemy w jakiś sposób planować znowu ten proces, tak go nazwę procesem terapeutycznym, że jednak codziennie nie będziemy jeździć tą samą drogę. Będziemy jeździć na przykład różnymi drogami, to dziecko też się oswoi z tym, tak? Że nie jedna droga tylko prowadzi właśnie do szkoły, tak, chociażby.
Tutaj bardzo ważna jest taka generalizacja uczenia się, tak? Bo zdarzały się takie sytuacje, zdarzają się na przykład, że dziecko pewne umiejętności pokazuje tylko w jednej sali, z jednym nauczycielem, konkretnie przy tym stoliku, a kiedy będzie inny nauczyciel, inna sala, to już nie pokaże, nie opowie, nie nawiąże tej współpracy. I przed tym też specjaliści muszą bardzo uważać i się tego wystrzegać, ponieważ musimy uczyć właśnie takiej elastyczności, tak jak tutaj Anna powiedziała, czyli ta generalizacja uczenia jest kluczem też do tego, żeby to dziecko tego, czego się nauczy u nas w przedszkolu, tak, gdzie faktycznie to jest przedszkole terapeutyczne, więc są małe grupki, jest komfort taki pewien sensoryczny, też pokaże potem na placu zabaw z kolegami, pokaże w kinie, jak pójdzie z rodzicami w sklepie, więc jest to bardzo ważne.
Czyli to jest właściwie taka metoda behawioralna, tak, w prowadzeniu dzieci ze spektrum autyzmu. Korzystają państwo z właśnie terapii behawioralno-poznawczej, tak?
Tak, jest to wiodąca, główna terapia. Bazujemy generalnie na tym, co faktycznie nauka nam mówi, a no badania naukowe cały czas mówią, potwierdzają, że jest to najskuteczniejsza i najefektywniejsza terapia, więc nasze dzieciaki są prowadzone takim pozytywnym, bym powiedziała, podejściem. Staramy się stworzyć im tak to środowisko, żeby było miło, przyjemnie, w oparciu głównie o miłe i przyjemne rzeczy, więc mamy takie poczucie, że jak dzieciaki są z nami podczas terapii, one nawet nie wiedzą, że jest to terapia. Tak bardziej odczuwają to jako formę zabawy. I o to w tym chodzi.
Czy są sytuacje, że trzeba włączyć farmakoterapię?
Takie decyzje już zawsze podejmuje lekarz psychiatra. Natomiast jeżeli faktycznie dziecko mimo oddziaływań terapeutycznych, różnorodnych, tak, czyli mówimy, że pracuje na przykład i z psychologiem, z pedagogiem, z terapeutą integracji sensorycznej i tak dalej, mimo to ma bardzo duże trudności na przykład w zakresie koncentracji uwagi, tak, w zakresie właśnie kontroli impulsów swoich, no to czasami jest tak, że lekarz psychiatra oczywiście podejmuje tę decyzję o farmakoterapii wspólnie z rodzicami.
I na zakończenie chciałabym zapytać jeszcze o tę samodzielność. Odwołam się do tytułu konferencji, która odbyła się 4 kwietnia w piątek, od diagnozy do samodzielności. Ta samodzielność ukształtowana w wieku szkolnym, przedszkolnym, potem procentuje w dorosłym życiu, tak? Na czym ma polegać uczenie tej samodzielności?
Zdecydowanie. Jest tak w ogóle, że ta samodzielność trochę co innego oznacza u malucha, u przedszkolaka, co innego u dziecka szkolnego i młodego dorosłego. Natomiast jest to taki proces i im szybciej dziecko wyposażymy w pewne umiejętności, tak? Czyli jeżeli myślimy o takim maluszku, to myślimy sobie oczywiście o treningu toaletowym zakończonym pozytywnie. Myślimy sobie o rozwoju komunikacji, rozwoju mowy, tak? O takich pierwszych relacjach społecznych, umieraniu się, rozbieraniu, no to też im szybciej tego nauczymy, będzie ten rozwój taki wspomagający w tym zakresie, tym łatwiej będzie mu na kolejnych etapach.
Ja myślę sobie, że ta samodzielność jest też bardzo ważna i bardzo istotna, ponieważ chcemy, żeby osoba w spektrum była ważna dla nas, żeby ona potem, będąc w środowisku nawet takim domowym, żeby miała swoje zadania, żeby mogła być też taką osobą przydatną, tak? Nie tylko na zasadzie, że siedzę gdzieś tam na kanapie i nic nie robię, tylko żeby faktycznie po takich w różnych sytuacjach dnia codziennego, żeby mogła na przykład przygotować obiad, żeby mogła przygotować kanapki, żeby mogła wyprać ubrania, rozwiesić je, tak? Czyli ta samodzielność oczywiście u małego dziecka będzie taką samodzielnością polegającą właśnie, tak jak tutaj powiedziała pani Dominika przed chwilą, tak? Czyli na właśnie ubieraniu, tak? Na tym treningu toaletowym. Szkolne dzieci będziemy uczyć, żeby potrafiły samodzielnie spakować plecak, tak? Przygotować się do lekcji. U osoby dorosłej właśnie, żeby potrafiła zaistnieć po prostu w takim naszym codziennym życiu.
Tak, na miarę swoich możliwości,
na miarę
tak
swoich
naprawdę.
Możliwości, dokładnie.
Czy osoby ze spektrum to są takie osoby, które mają szczególne umiejętności na przykład? Czy są jakieś zawody, gdzie lepiej się sprawdzają, techniczne, tak? Mhm. Na przykład.
Jest to też taki pewien mit też, że właśnie osoby ze spektrum autyzmu mają ten taki rys geniusza w sobie. Zdarza się, że to współwystępuje z jakimiś szczególnymi uzdolnieniami w jakimś zakresie. Często też są to osoby, które wybierają ostatecznie zawody takie bardziej właśnie związane z taką samodzielną pracą, tak? Czyli zawody związane z taką pracą bardziej zdalną, czasami związaną z pracą z komputerem.
Czyli
tak?
Podporządkowywanie się nie leży w ich naturze, tak?
No, ponieważ są faktycznie te trudności w interakcjach społecznych, to pewnie łatwiej jest gdzieś być samemu.
No tak, ale czy warto takiej osobie ze spektrum autyzmu, jeżeli się odważy, przynieść do środowiska pracy zaświadczenie właśnie o tej neuroróżnorodności? Bo wiem, że teraz podejmuje się różnego rodzaju inicjatywy, żeby ułatwić pracę osobom właśnie ze spektrum, że pracują w oddzielnej sali na przykład, że mają słuchawki, że to jest korzyść obopólna, tak? Bo taki pracownik po prostu będzie bardzo efektywny, a jednocześnie będzie miał ten komfort pracy.
Zdecydowanie. I to już widać tak na poziomie tak naprawdę uczelni wyższych i studentów, mhm. że też studenci teraz ze spektrum autyzmu są dużo lepiej zaopiekowani niż to jeszcze było, nie wiem, 20 lat temu, 10 lat temu. Natomiast na etapie takiego środowiska pracy również to jakby wyjście, zaświadczenie tak o tym, że jest się w spektrum autyzmu, bardzo często może przynieść właśnie korzyści, tak jak pani wspomniała, w dostosowaniu warunków środowiska i wtedy ta praca jest efektywniejsza.
Tak sobie myślę ze smutkiem, że ile dorosłych osób nie wie po prostu, że ma spektrum autyzmu i męczy się całe życie, tak?
Tak?
I ze sobą, i środowisko się męczy, bo nie zostało zdiagnozowane, bo były takie czasy, że po prostu się tego nie diagnozowało.
Ale bardzo często teraz się diagnozują przy okazji swoich dzieci.
Tak. Aha, również, tak?
A potem tak, dochodzą do wniosku, że może którejś z rodziców jednak też powinno się dodiagnozować.
A można pomylić z czymś spektrum autyzmu, na przykład z ADHD? Czy to ze sobą jakoś współgra?
To ze sobą współwystępuje bardzo często, natomiast same objawy są niespecyficzne. Jeżeli mówimy o takiej diagnozie starszych dzieci, tak? Ponieważ często tutaj mamy obraz taki związany właśnie z depresją, z jakimiś lękami, z fobią i tutaj też no, bardzo wielka rola jest lekarza psychiatry, który gdzieś tam tą diagnozę różnicową dalej poprowadzi, czy jest to jakaś choroba psychiczna na przykład, czy jest to faktycznie spektrum autyzmu.
Bardzo panią dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Coraz więcej wiemy o spektrum autyzmu i bardzo dobrze i coraz więcej robimy dla osób, które mają po prostu trudności, no troszkę większe niż osoby typowe, tak, bo spektrum autyzmu mieści się w pojęciu neuroróżnorodność. To są normalne osoby, tylko z pewnymi trudnościami i z pewną nadwrażliwością. Chyba tak należałoby to określić.
Tak, tak.
Ale mogą spokojnie, szczęśliwie żyć, będąc zaopiekowane wcześniej, mając diagnozę. Mając też terapię i pewne rutyny, tak, wypracowane, bo to jest chyba też ważne, tak, żeby one wypracowały same już potem jakieś rutyny, które pomagają w tym dorosłym życiu.
Dziękujemy bardzo.
Ja również dziękuję. Pani Dominika Reglińska, dyrektor poradni psychologicznej KIT i pani Joanna Jaworska, psycholożka. Pani Dominika zresztą też jest psycholożką. Panie od wielu lat zajmują się spektrum autyzmu, a kwiecień jest miesiącem, kiedy więcej mówimy i przyglądamy się spektrum autyzmu. Bardzo paniom dziękuję.
My również bardzo dziękujemy.
Dziękujemy również.
Jackowi Puchalskiemu dziękuję za realizację programu. Iwona Dębska, dobrej niedzieli życzymy. Do usłyszenia.
Do widzenia.
Strefa komfortu.